Dziękuję za pozwolenie, ale nie chciałbym być przestępcą prawa zbrojnego. Bratestwo, ten program to jest nasze takie co niedzielne badanie i akurat na dzień dzisiejszy przybliży się już czas na zakończenie badania znaczenia figury. I ostatnim rozważaniem, jakie miało być należeć do figury, to było właśnie oczyszczenie świątyni z kwasu. I to zostało dokonane, więc to sobie wmontujmy już w ten program dotyczący Wielkanocy. My mieliśmy, bratestwo, zboże dzisiaj zacząć od badania, kiedy zakończyła się figura. I wiemy, bratestwo, że w tej figurze było pokazane bardzo dużo rzeczy. Cały boski plan zbawienia, czyli to, co w dniu dzisiejszym było mówione. Boskim planem zbawienia to jest zbudowanie duchowej świątyni Bożej. Boskim planem uwidocznionym w tej figurze było, aby ta świątynia była czysta, aby w tej świątyni znajdowały się prześniki i aby w tej świątyni była cena, najwyższa cena, jaką wymagała boska sprawiedliwość. Ale Pan Jezus, gdy był wykonawcą, tak jak ci te dzieci przedstawiły nam tutaj, że był ojciec, który miał syna, no i ten syn opiekował się tymi swoimi uczniami, którzy mieli różne narzędzia. Chętnie byśmy porozmawiali na ten temat, bo to bratestwo, te dzieci jak tutaj tak mówiły, to mnie się przypomniał jeden z dawnych, dawnych tematów, które gdzieś tam czytałem, że na te narzędzia to się przenosi 12 apostołów i nie tylko. Wiecie, który z apostołów był młotkiem? A heblem wiecie, kto był? To wszystko, bratestwo, można przełożyć na budowniczych. Tu dzieci wspomniały, że jeden uczeń miał dwie czynności. Jeden to był, że miał budować i rozwalać. Jakie to narzędzie było?
Młotek.
Który z apostołów był młotkiem? Uwidocznionym w figurze baranka wielkanocnego, który budował i rozwalił to. Braterstwo. O nim powiedział ojciec przez swojego syna. Udzielił mu, bo tutaj dzieci pokazały, jak ojciec upoważnił swojego syna do oceny tych uczniów. No i syn ocenił, że byłeś dobry, budowałeś, ale możesz też i rozwalać, prawda? Judasz, braterstwo, związany z ostatnią pamiątką śmierci naszego Pana, był tym apostołem, który budował. Miał w swojej sakiewce środki do fizycznego budowania świątyni Bożej. Ale gdy przyszedł moment, gdy ta budowa została coraz bardziej wzniesiona, to, co Pan Jezus powiedział, że rozwalcie ten Kościół, a ja we trzech dniach go zbuduję, no to Kościół, jaki Pan Jezus miał na myśli? Kościół żywy, Kościół prawdziwy, duchowy. I teraz Syn Boży, Syn Ojca ocenia tego ucznia młotka, że lepiej by było, żeby ten człowiek się narodził. Nie narodził. Dlaczego? Bo rozwalił to, co było budowane. rozwalił swoim sposobem całą społeczność pierwotnego Kościoła. I teraz brat Bronek wspomniał bardzo ważną myśl w swoich dwóch wykładach nawet odnośnie ofiary naszego Pana. Podkreślił jego wartość. Że chcieć budować dom Boży, to trzeba mieć materiały, trzeba je obrabiać. Ale zanim chcemy zgromadzić materiały, to potrzebne jest coś innego. Co jest potrzebne pod budowę domu? Co? Proszę, bracie Staszek. Co jest potrzebne?
Potrzebny projekt, myśl, a potem program.
Apostoł Paweł mówi: zbudowani jesteście na fundamencie apostołów i proroków, prawda? Ale gdzie ten fundament założyć? Potrzebny jest grunt, braterstwo. Potrzebny jest plac. A mamy taki plac? Był grunt, było królestwo, był dom, ale ten dom został rozwalony przez nieposłuszeństwo Adama. I teraz w figurze mamy pokazane, że Izrael był w domu, ale w jakim domu? Egipskim, w domu niewoli. Bóg Ojciec postanowił wyprowadzić ten lud. Wyprowadził go, wiemy w jaki sposób. I postanowił figurę, aby ten lud obchodził tę figurę. Postanowił baranka, tak jak żeśmy rozważali. I teraz przychodzi moment, że figura się kończy. Czy kończy się koniec budowania domu Bożego? Nie. Kończy się dlatego, aby wykupić ten grunt od boskiej sprawiedliwości, żeby na tym gruncie postawić apostołów, postawić proroków i postawić wszystkich tych, którzy są zapisani w pierwszym liście do Koryntów, 3 rozdział, 15-16 werset. Wy jesteście świątynią Bożą. Do tego wykupienia potrzebna była jedna rzecz. Jaka? Co potrzebne było? Cena. Ta cena przez Pismo Święte jest określana jak? Jakim słowem? Okup, braterstwo, prawda? Potrzebno było wykupić od boskiej sprawiedliwości to miejsce, na którym trzeba pobudować świątynię. A więc, braterstwo, cena krwi. Inaczej mówiąc, moc krwi. I teraz, braterstwo, gdy kończyła się figura, to kiedy, w jakim dniu ona się skończyła? Okupem? Kiedy skończyła się figura? Jak byście, braterstwo, rozważali? Ta figura tego baranka paschalnego, którego Pan Bóg postanowił. Brat Bronek wspomniał też bardzo ważną myśl, że gdy był budowany dom zwany świątynią, to był najpierwszy zbudowany, to był ołtarz. W figurze jest to uwidocznione. W figurze mamy uwidocznione, braterstwo, że aby Izrael mógł wyjść z niewoli egipskiej, to musieli być zachowani pierworodni przy życiu i ta krew była użyta za pierworodnych, ale nie była na ołtarz, tylko na podwoje drzwi. Ale w późniejszym czasie następną pamiątkę, gdy obchodzono, to już nie kropiono podwoje drzwi, ale baranki zabijano. Zabijano baranki, braterstwo. A co robiono z krwią? Myśmy już badali, prawda? tą krew wylewano na ołtarz. I mamy zapisy Pisma Świętego i w Mojżeszowej, i w Kronikach, że gdy w późniejszym czasie Izraelici obchodzili Paschę, to schodzili się do domu Bożego, do świątyni, na zabijanie baranków i obchodzenie Paschy. Baranki zabijane były przez kapłanów, krew była łapana w misy i była wylewana, podawana przez kapłanów. I co z nią robiono? Kropiono podwoje świątyni? Nie. Wylewano ją na ołtarz, bo już był ołtarz. To było miejsce, na którym te rzeczy można było robić. I teraz Pan Jezus, gdy przyszedł i chciał obchodzić ostatnią Paschę, to jak powiedział? Idźcie, spotkacie człowieka, on wam wskaże miejsce, wygodny pokój, przygotowany do tego. Przygotujcie mi baranka, abym spożywał Paschę. W tym czasie był zwyczaj, że Izraelici przychodzili do Jerozolimy, zabijali baranki, obchodzili gremialnie święto Paschy. Pana Jezusa w świątyni nie było, ale on był w specjalnym, wybranym pokoju, przeznaczonym. Wola Boża tak skierowała i Pan Jezus obchodził Paschę. Czytamy o tym braterstwo w trzech Ewangeliach. Ja chciałem się oprzeć najpierw, tak jak zapowiedziałem, na Ewangelii świętego Łukasza, 22 rozdział, bo tam jest bardzo wyraźnie powiedziane, że Pan Jezus obchodził Paschę. I od 14 wersetu pisze: a gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole, a apostołowie z nim, i rzekł do nich gorąco: pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Powiadam wam bowiem, iż nie będę jej już spożywał, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Ojca. O czym te słowa świadczą? One świadczą, że Pan Jezus pragnął po raz ostatni spożyć wieczerzę jaką? Paschalną, w której był używany baranek, krew była wylewana, był przaśny chleb, były jakieś zioła i to Pan Jezus pragnął spożyć razem z apostołami. Ale braterstwo, wiemy, co to znaczy i przenieśliśmy to w poprzednich badaniach na nasze życie. Ale Pan Jezus był doskonałym człowiekiem. Był Żydem. Nasuwało się pytanie, czy dla naszego Pana miało jakieś znaczenie jedzenie figuralnego baranka? Jeśli my wytłumaczyliśmy, że baranek to Chrystus, a tu Chrystus spożywa baranka. Co dla Chrystusa przedstawiał ten baranek? Jeśli wytłumaczyliśmy, że krew, no to jest wartość krwi Jezusa Chrystusa. Ale tu jeszcze, a to uczynił jak to inny, tylko Chrystus. Więc jakie znaczenie dla naszego Pana miało jedzenie baranka figuralnego? Z takim pytaniem może się rzadko spotykamy, albo wcale. No ale tak jak tu brat Kaczor powiedział, dlaczego co roku rozbieramy, po to, żeby się dowiedzieć, no to jak braterstwo uważacie? Czy to naszemu Panu dawało coś, czy nic nie dało? Dawało? To proszę. Co dawało? Dziękuję. Nie będę, braterstwo, za dużo pytał, bo nie mamy czasu, ale zauważmy, braterstwo. Doskonały człowiek Jezus Chrystus, który przyszedł do Jordanu, aby wypełnić wolę Ojca. Wypełnia wolę Ojca. Wolę złożonego okupu. Okup to wartość, to pewna cena, to pewna wielkość, to cena, że człowiek, normalny człowiek nie potrafi tej ceny ani pojąć, ani jej zapłacić. Bo jest to cena za utracone życie, aby otrzymać nowe życie. Teraz Chrystus Pan, ten doskonały człowiek, mając te wartości, on obchodzi baranka wraz z uczniami. W jakim celu? On przez spożywanie wraz z uczniami chce pokazać, że on właśnie jest dobrowolną ofiarą, że on sam siebie zużyje w służbie zgodnie z wolą Boga, jak w tej figurze było pokazane. Wiedział też nasz Pan, że umierając dostarczy odpowiedniej ceny krwi, którą wymagała boska sprawiedliwość. A jednocześnie wiedział o tym, że jeśli spełni poza figurę tego baranka, to zapewni sobie co? Przyszłe chwalebne życie na poziomie boskim. Wierność już jako doskonałego człowieka zapewniała mu życie. Ale to życie przez wykonanie zakonu było zapewnione na poziomie jakim? Ziemskim. Ale gdy teraz chciał wypełnić poza figurę baranka, to przez to sięgnął po życie najwyższe, chwalebne. I teraz, braterstwo, pytanie. Kiedy skończyła się poza figura? Żydzi, gdy wyszli z Egiptu, to już w taki sposób, jak w Egipcie, nigdy nie obchodzili Paschy. Były zmiany, prawda? I Bóg się na to zgodził, bo powiedział, że będziecie to czynić, powiedzcie swoim synom, że czynicie to na pamiątkę tej pierwszej Paschy w Egipcie. To już była pamiątka. Pan Jezus, gdy zakończył, wypełnił figurę, to postanowił co? Nową pamiątkę. Nowy symbol. To znaczy, że w tym momencie następuje rozdział, prawda? Kończy się figura, a zaczyna się symbol. I w symbolu Pan Jezus co przedstawi? Są, braterstwo, zapisy trzech ewangelistów. Bardzo nam znane. Używamy to przy obchodzeniu pamiątki. Nazywamy to symbolem. Ale teraz, jaka jest różnica między figurą a symbolem? Wiecie, Tomek, jest różnica?
Jest.
Jaka?
Duża różnica, no bo... Jeżeli figurą był baranek paschalny, i on oznaczał Chrystusa, tak wtedy Chrystus ustanowił swoją pamiątkę, symbol swojej krwi w postaci wina i swojego ciała w postaci chleba. Jest to już zasadnicza różnica.
No to Chrystus stał się rzeczywistością czy symbolem?
Znaczy Jezus jest rzeczywisty w postaci krwi, swojej krwi, w postaci wina i chleba.
To co nazywamy symbolem? Dlaczego nazywamy symbolem?
No bo ten wino i krew oznacza, przepraszam, wino i chleb oznacza całość Jezusa.
Dziękuję. Znaczy, coś tam, że się mówił.
Symbol ma miejsce wtedy, gdy już została, nastąpiła, wystąpiła rzeczywistość.
O, właśnie.
Jeżeli coś zostało spełnione, wypełnione, wtedy może być ustanowiony symbol tego, co się wydarzyło.
Dziękuję. Dziękuję. O to właśnie braterstwo się rozchodzi. Zauważmy. Figura była, gdy naród izraelski był w Egipcie, prawda? Tam była postanowiona figura. I ta figura nie mogła się spełnić w rzeczywistości, aż dopiero spełniła się w tak późnym czasie, gdy się rozpoczynał wiek ewangeliczny, spełnił Jezus Chrystus. I teraz my nazywamy to symbolem. Dlaczego? Jaka jest różnica? Rzeczywistość, symbol, to jest zbieżne ze sobą, prawda? Symbol jest rzeczywistością. Jeśli następuje rzeczywistość, to jednocześnie następuje symbol. A co było symbolem? Chleb, wino. Było symbolem, prawda? Czyli rzeczywistość się zaczyna wypełniać i jednocześnie leci symbol. Ten symbol komuś potrzebny. Ale teraz Pan Jezus, gdy określił, co jest symbolem, to zrobił jeszcze drugi symbol. I mówi, bierzcie, jedźcie, to jest ciało moje. Ciało, rozchodzi się o jakie ciało? O rzeczywiste, ziemskie ciało naszego Pana? Nie, symbol, prawda? Pijcie, bierzcie, pijcie. To jest krew moja. To jest ta krew, która płynęła w żyłach Chrystusowych. To jest ta krew, która wypłynęła z Jego boku. Symbol, prawda? I teraz to braterstwo, symbol idzie w parze z rzeczywistością. I dlatego święty apostoł Paweł mówi, że macie to obchodzić aż do jakiego czasu? Aż przyjdzie. Co to za przyjdzie? Co to za przyjście? Co to za przyjście jest? I dlaczego tak powiedział?
Przyjdzie zabrać pochwałę.
Przyjdzie w chwale swojej, tak? Brat Zenek to mówił, chwale swojej przyjdzie. A w chwale Bożej jest różnica? W 24 rozdziale Mateusza mamy powiedziane, że przyjdzie w chwale swojej. Inny tekst mówi, że przyjdzie w chwale Ojca. A więc jest mowa o przyjściu. O jakim przyjściu jest mowa? O którym przyjściu? No i właśnie, braterstwo. Ci, którzy są przeciwni nauce, że Pan jest obecny, zarzucają nam, obchodzicie pamiątkę, a apostoł Paweł mówi, że jeśli się obchodzi pamiątkę, aż przyjdzie, to znakiem tego, że tak trzeba, że jeszcze nie przyszedł. A my głosimy, że przyszedł. Więc jak rozwiązać ten problem? Przyszedł chwale Ojca, prawda? I tutaj, braterstwo, jest różnica. Że przyjście naszego Pana jest w trzech charakterach. W które przyjście? Pierwsza początkowa faza przyjścia naszego Pana to określone słowem greckim. Jakim? Parauzja. To przyjście trwa. Od jakiego czasu? Od czasu przyjścia Jezusa Chrystusa. I ono będzie trwać aż do później dalej do końca. Do końca, nawet po zabraniu Kościoła, do wieku tysiącletniego. Dlaczego? Drugie słowo, Epifania, to jest późniejsza pora przyjścia. A trzecie, Apokalipsa, to jeszcze późniejsza. I teraz, braterstwo, zauważmy, że w naszym rozważaniu wyłoniła się taka sprawa, że w figurze było pokazane dwa przejścia. Jedno przejście było dla pierworodnych, gdy anioł Mordasz przechodził przez Egipt, a drugie przejście było dla Izraela przez Morze Czerwone. I teraz, aż przyjdzie Pan Jezus, jest obecny, ale w tej pierwszej formie, prawda? I teraz, dlaczego apostoł każe obchodzić aż do tego czasu? Bo jeśli był, braterstwo, koniec figury, to musi też nastąpić i koniec symbolu. Kiedy nastąpi koniec symbolu? Że kiedy zabrany będzie Kościół. O to się rozchodzi. Kościół będzie zabrany w czasie przyjścia Chrystusowego, gdy on już będzie gospodarzem. Najprawdopodobniej będzie to czas Epifanii. I ten Kościół ma się połączyć z oblubienicą Chrystusową. I to ma stanowić, braterstwo, zakończy się tutaj ofiara za grzech. Będzie cały pomazaniec Jezus Chrystus. Ale, braterstwo, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeśli mówimy o symbolu, to w odróżnieniu od symbolu jest figura. Która się wypełnia, ta figura to tak jak proroctwo. Ale jak wytłumaczyć figurę, jak wytłumaczyć symbol? Zabijanie baranka było ważne aż do momentu, gdy Pan umarł. Po jego śmierci nie należy już zabijać baranka. Bo gdybyśmy obchodzili taką paschalną wieczerzę, co by o tym świadczyło? Nie wiem, czy Żydzi obchodzą teraz, zabijają baranka, bracie Staszek? Nie obchodzą. To dobrze. Zastąpili drobiem, tak?
Niedługo po śmierci naszego Pana to rozdzieli za siebie. Jeszcze tam w Palestynie, jeszcze przed rozpędzeniem.
Brat Rosel straży w 1951 roku na stronicy 37 pisze tak. Na przykład zabijanie baranka było ważne aż do momentu, gdy Pan umarł. Po jego śmierci nie należy już zabijać baranka, bo gdyby ktoś to czynił, to wierzyłby, że poza figura, poza obrazowy baranek jeszcze nie umarł. To znaczyłoby, że Mesjasz nie umarł. Żyje Mesjasz, prawda? A teraz, że Mesjasz umarł, postanowił nową, symboliczną pamiątkę i powiedział, bierzcie, jedźcie, bierzcie, pijcie, aż do jakiego czasu? Braderstwo. Ja już chciałem się zbliżyć do końca, ale jeszcze chcę, tak dlatego, że nie mamy już czasu, taka będzie lekcja domowa. Chcę, żebyście sobie porównali, to trzeba na to trochę czasu, Ewangelię dwóch ewangelistów, Ewangelię Marka i Ewangelię Mateusza. Mateusz i ewangelista Marek piszą jednakowo, jest to 26 rozdział Mateusza, a natomiast Marka to jest 14 rozdział. Tam, gdzie jest mowa o ostatniej wieczerzy. Od 25 wersetu, od 6. A gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom i rzekł: bierzcie, jedźcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i podziękował, dał im mówiąc: pijcie z niego wszyscy, albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Ale powiadam wam, nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli aż do onego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w Królestwie Ojca Mego. I to jest zapis. Chcę, żebyście zwrócili różnicę. Wziął chleb i pobłogosławił. Wziął kielich i podziękował. Jest różnica między błogosławieństwem a podziękowaniem? Tak samo oddaje ewangelista Marek. Ale to, co żeśmy zacytowali, braterstwo, z Ewangelii Łukasza, jest podane inaczej. Jest różnica. I ten 22 rozdział, gdy dalej czytamy, dwa razy wymieniony kielich, a wziąwszy kielich i podziękowawszy, rzekł: weźmijcie i rozdzielcie go między sobą. Jest różnica. Nie ma pobłogosławień, tylko jest, że podziękował. Powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę pił z owoców winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. A wziąwszy chleb, jest przestawiona odwrotność. Najpierw spożył kielich, a później, mówi, wziąwszy chleb, podziękowawszy, łamał i dawał im mówiąc: to jest ciało moje, które się za wielu daje, to czyńcie na pamiątkę moje. Tam za chleb podziękował, pobłogosławił, a tutaj podziękował. I znów braterstwo, po raz drugi mówi: podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, gdy wieczerza się skończyła, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Skojarzmy sobie, braterstwo, dwa wydarzenia. Ewangelista Mateusz i Marek mówi, że gdy podziękował za kielich, powiedział, że to jest krew moja, która się wylewa na odpuszczenie grzechów, i teraz co zrobili? Zaśpiewali pieśń, hymn i wyszli z wieczernika. A natomiast Łukasz zapisuje, że Pan Jezus jeszcze zrobił coś dodatkowo. Ten werset 20 mówi: podobnie i kielich. Najpierw był pity kielich, później był spożywany chleb, a na zakończenie jeszcze, gdy już to było odprawione, to mówi: podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. Braterstwo, dwa pytania tylko, żebyśmy się w domach zastanowili. Jaka jest różnica między błogosławieniem chleba a dziękowaniem za kielich i co to znaczy? Drugie, jaki cel Pan Jezus miał, żeby podkreślić jeszcze według Ewangelii Łukasza podkreślić jeszcze raz kielich, dodatkowo. Dał najpierw, zaczął od kielicha, przestawił tę kolejność, Łukasz, podziękowawszy za kielich i później jeszcze nadał po spożyciu wartość temu kielichowi. Co to znaczy? I to braterstwo będzie następnym naszym rozważaniem za tydzień. W dniu dzisiejszym jeszcze braterstwo chciałbym przytoczyć, 5 minut mi tu zostało, nie zechcę, bo zapowiedziałam, że chciałbym w dniu dzisiejszym podkreślić moc krwi baranka. Pismo Święte, braterstwo, naświetla nam, że krew Chrystusa ma specjalną moc. Pismo Święte to czyni przez 5 wersetów w swoich wypowiedziach. Pierwszy uczynił to święty apostoł Piotr w pierwszym liście, 1 rozdział i 18 werset do 19. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Apostoł Piotr podkreśla, wykupieni krwią baranka nieskalanego, niewinnego. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntów 6 rozdział 20 werset mówi, albowiem żeście drogo kupieni, staliście się własnością Bożą. W tekście manny na Nowy Rok, na 2 stycznia jest to tam wytłumaczone. I teraz braterstwo, zauważmy. Krew baranka, jaką ma siłę, jaką ma moc. Wykupienie człowieka. Ostatnio żeśmy się zastanawiali nad cudzoziemcami i nad tubylcami i zakupionymi niewolnikami. W figurze to było. Oni stanowili domowników. Wchodzili w skład rodziny izraelskiej. Gdy Pan Bóg zamienił pierworodnych na lewitów, to pierworodnych było więcej, a zabrakło lewitów, bo to było jednego za jednego. Co Pan Bóg w ten czas zrobił? Kazał odkupić na stronę lewitów. Co to znaczy, braterstwo? Dzisiaj mi brat Zenek stawił takie pytanie, dlatego nawiązuję do niego. Co to znaczy? Chcieć kupić, to trzeba mieć pieniądze. A my mówimy tutaj o pewnych wartości, o cenie, o mocy krwi. I teraz zabrakło tych lewitów i Pan Bóg daje pozwolenie, aby dokupić i dołączyć taką ilość, ile było pierworodnych. Co to znaczy, braterstwo? Jeśli rozebraliśmy, że cudzoziemcy, tubylcy, niewolnicy zakupieni za pieniądze w Egipcie mają swoje znaczenie i przedstawiają to nie tylko Izraela, który miał najpierw otwartą drogę dostania się pierworodnymi członkami Kościoła, ale do tego Pan Bóg zaprosił też i pogan, Korneliusza. I my z tego skorzystaliśmy. To samo było pokazane w pokoleniu Lewiego. Jak zabrakło, to trzeba dokupić. Za co dokupić? Za cenę krwi ludzi, którzy byli poganami. I dlatego święty apostoł Paweł w swoim liście, gdy mówi o poświęceniu zobrazowanym w Arce Przymierza, wyraża też słowa, że wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni, ale wykupieni jesteśmy krwią Jezusa Chrystusa. Jaka to moc? Drugi werset. Apostoł Jan w pierwszym liście, pierwszy rozdział, siódmy werset mówi. A jeśli w światłości chodzimy, jako On jest w światłości, społeczność mamy między sobą, a krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego złego. Odkupiła nas krew od życia, od boskiej sprawiedliwości, przywróciła nam życie, a teraz my jeszcze jesteśmy brudni. I brat tutaj wspomina, gdy budował tę świątynię, to było jedno narzędzie, które przez dzieciaków nie było przedstawione. To narzędzie miał w ręce Pan Jezus. Jakie to narzędzie było? Które oczyszczało świątynię? Bicz, braterstwo. To był bicz, który oczyszczał świątynię. I tutaj było przedstawione, że gdy Syn rozliczał swoich pracowników, to w różny sposób ocenił. W różny sposób. Jaką jeszcze ma moc? Krew Jezusa Chrystusa. Jeszcze, braterstwo, przeczytam jeden werset z listu do Kolosańców, pierwszy rozdział, 19 werset. Ponieważ upodobało się Ojcu, aby w Nim wszelka zupełność mieszkała i żeby przezeń ze sobą pojednał wszystko, uczyniwszy pokój przez krew krzyża Jego. Przezeń mówię, tak to, co jest na ziemi, jako i to, co jest w niebiesie, i was, którzyście niekiedy byli oddaleni i nieprzyjaciele umysłem w złośliwych uczynkach, teraz też pojednał ciałem własnym przez śmierć, aby nas wystawił świętymi, niepokalanymi przed obliczem swoim. Apostoł Paweł mówi, jakimi to byliśmy? Niewolnikami, ale czyimi? Grzechu. Niewolnikami śmierci, wielkiej niesprawiedliwości, niedoskonałości. Wprawdzie to nam się należało tylko potępienie i nic więcej. Ale krew Jezusa Chrystusa, przelana na krzyżu, ma wielką moc i ona potrafiła nas oczyścić z tych grzechów. Krew Chrystusa oczyszcza nie tylko z grzechu pierworodnego, ale i z grzechu jakiego? Każdego jednego, który czynimy po naszym poświęceniu. A w liście do Efezów, 2 rozdział, 14 werset mówi, a teraz w Chrystusie Jezusie, wy, którzyście niekiedy byli dalekimi, staliście się bliskimi przez co? Przez krew Chrystusa. Braterstwo, człowiek daleki od Pana Boga, z brzydkim sumieniem, piętnowanym sumieniem, z martwym sumieniem, do niczego nieprzydatnym, nie widzi różnicy, co jest dobrego, a złe. A tutaj apostoł Paweł mówi, że krew ma tak wielką siłę, że nas zbliża do Pana Boga i do Jego Syna. W liście do Rzymian, 5 rozdział, 9 werset. Piąty werset, już jest to piąty werset, który podkreśla moc krwi Chrystusowej. Mówi, daleko tedy więcej teraz, usprawiedliwieni będąc krwią Jego, zachowani będziemy przezeń od gniewu Bożego. Krew Jezusa Chrystusa zachowuje od gniewu. Od jakiego gniewu, braterstwo? Kiedy ten gniew będzie wylany? Gniew Boży był wylany na Adama. Dana jest łaska w Jezusie Chrystusie. Ale gniew Boży będzie jeszcze wylany, prawda? Dlatego, że nie przyjęto Mesjasza. Nie przyjęto Jego krwi. Będzie to czynił kto? I kiedy? Tak, braterstwo, gdy anioł mordercz przechodził, to krew za egipskich pierworodnych nie działała. Dlaczego? Bo oni byli skalani grzechem, nie byli usprawiedliwieni, nie miała mocy. Ale pierworodni izraelscy i całe domy izraelskie były zachowane przy życiu, bo za nich działała krew. Krew baranka wskazująca na krew Chrystusa. Pan Jezus, gdy ustanowił pamiątkę, wziął chleb właśnie, pobłogosławił ten chleb. Dlaczego pobłogosławił, to się zastanowimy. Wziął kielich, podziękował. Czy jest tego różnica? Jakie ma znaczenie? To braterstwo powiemy sobie za tydzień. A obecnie dziękuję Wam za uwagę i przepraszam za przeciągnięcie.